Was gości. Dziękujemy tutaj pastorom za zaproszenie, Emilce tutaj za połączenie nas. Także jest to dla nas taki ogromny przywilej, że możemy spędzić niedzielę z wami. Ja się chciałam podzielić czymś, co od wielu tygodni gdzieś leży mi na sercu. Jest to taki temat, który myślę, że każdemu z nas jest bliski. Jest to temat przesiewania. I słuchajcie, kiedy ja, nie wiem, czytam Słowo Boże od dziecka, nie? Nawróciłam się, czy tam świadomie przyjęłam Jezusa do serca w wieku 11 lat, chociaż wychowywałam się w domu katolickim, gdzie rzeczywiście Pan Bóg zawsze był w centrum, więc tak naprawdę, no, można powiedzieć, od dziecka jestem wychowana w wierze. I wiecie, zawsze jakoś tak tą Biblię się już tak czyta, jak się czyta lata i lata i lata, to niby ma człowiek takie już poczucie, a, że ja to już dużo wiem, nie? No ale czasami myślę, że Pan Bóg nas tak budzi takimi sezonami, momentami. Tak jak, nie wiem, jeżeli ktoś z was miał styczność z Kościołem katolickim, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką pieśń Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I ona tam, taka pieśń się śpiewa i na końcu jest taka linijka, że na cud i o nasza, alleluja. I dla mnie, słuchajcie, jako dziecko, pamiętam, kiedy chodziłam do kościoła z rodzicami, to zawsze tak się zastanawiam, kto to jest ta Nacudia? No to za kobieta taka, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Okazało się później, że to chodzi o na, cud i o nasza, czyli to trzy słowa. I tak się czasami wraca to do mnie, to jest taki trochę humorystyczny przykład, ale wiecie, ja tak czasami czytam Słowo Boże i są pewne słowa, są pewne fragmenty, są pewne wyrażenia, które właśnie są taką nacudią dla mnie, że niby to słyszę od dziecka, wiecie, wiem, o co chodzi, ale tak naprawdę to nie wiem, o co chodzi. I ten temat, słuchajcie, przesiewania w ostatnim czasie jest dla mnie właśnie takim tematem. A doszło to do mnie dlatego, że kiedyś pojechałam tutaj w Polsce, będąc na wieś do mojego takiego zmarłego wujka, którym zostało całe gospodarstwo. On był, słuchajcie, rolnikiem, takie przez duże R. Bardzo dużo wiedział, całe swoje życie poświęcił swojemu gospodarstwu, pracował ciężko na roli i tak naprawdę nigdy się nie ożenił, nie miał dzieci, więc spadkobiercą po tym wujku został mój tato, no i w pewnym sensie pewnie w kolejnej linii my. I pamiętam, że pojechałyśmy tam z siostrą na to jego gospodarstwo, on to już było po jego śmierci, i zdałyśmy sobie sprawę, że my tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, słuchajcie, o rolnictwie, o żniwach, o sianiu, o zasiewaniu, że tak naprawdę, wiecie, wychowane jesteśmy w mieście całe życie, czy to tutaj, czy trochę w Stanach, nigdy nie mieszkałyśmy na wsi i tak naprawdę niewiele wiemy. I zaczęłam patrzeć na te fragmenty, słuchajcie, w Słowie Bożym, które właśnie tyczą się rolnictwa i siania, i zbierania, i zbiorów. I tak z pokorą musiałam przyznać, że tak naprawdę moja wiedza na ten temat jest znikoma. A przecież w tych wersetach, w tych fragmentach jest na pewno jakaś głębia, którą Pan Bóg, wiecie, chce mi przekazać, czy nam przekazać, czy uczyć nas. I zaczęłam bliżej studiować różne takie fragmenty, między innymi fragment, który od kilku miesięcy już wałkuje w swoim sercu na lewo i na prawo. To jest z Łukasza 22 rozdziału, 31 do 32 wersetu. Jest napisane, kiedy Jezus zwraca się do Piotra tuż przed jego śmiercią, przed swoją śmiercią, i mówi do niego tak: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Wiecie, ten kontekst przesiewania, tak się zaczęłam głębiej zastanawiać, co ten Pan Jezus miał na myśli. Dlaczego właśnie użył takich słów? Dlaczego skierował się do Piotra? I dlaczego użył tego porównania przesiewu i jeszcze pszenicy dodatkowo? I kiedy zaczęłam studiować bardziej ten temat przesiewania w Biblii, zobaczyłam, że rzeczywiście często skupiamy się, słuchajcie, tylko na zsianiu i zbieraniu, bo jest dużo takich porównań. To, co człowiek sieje, to będzie zbierał. I to są takie dwa etapy, w których my jako chrześcijanie, czy ja, można powiedzieć, chciałabym się poruszać. Czyli sezon siania to, wiecie, jest coś, co się zasiewa, czyli w pocie czoła się pracuje, ale wiemy, że niedługo będą zbiory, więc ma to wszystko sens. Później sobie myślimy o zbiorach, czy o zbieraniu. I to też jest takie ekscytujące, bo wreszcie ten cały nasz wysiłek, który wkładaliśmy w coś, przynosi jakiś owoc. Ale wiecie, tak naprawdę jest bardzo dużo Biblii też o przesiewaniu, czyli o tym okresie pomiędzy zbiorami a sianiem. To jest właśnie przesiewanie, czyli oczyszczanie, słuchajcie, tego ziarna, które tak naprawdę jest najcenniejsze. I są takie, pewnie wiecie, większość z was wie, że są takie trzy etapy. Młócenie, wianie i przesiewanie, które gdzieś są w Słowie Bożym poruszane. Czyli młócenie, że to ziarno, kiedy jest zebrane, że tak naprawdę musi się odłączyć od tej łuski. Czyli od tego, co było taką kiedyś dla tego ziarna, słuchajcie, ochroną i takim miejscem wzrostu, gdzie mogło sobie dojrzewać w takich fajnych warunkach. Że przychodzi okres, czy przychodzi moment, kiedy ten rolnik musi to ziarno z tej łuski wyciągnąć, żeby to ziarno rzeczywiście spełniło swoje przeznaczenie. I tak się zaczęłam zastanawiać, że rzeczywiście, no tak jest w naszym życiu, że wiele rzeczy Pan Bóg w moim życiu używa przez sezon. I to są rzeczy, które tak naprawdę są bardzo dobre i potrzebne. To są rzeczy, które pomagają nam wzrastać w Bogu, wzrastać w relacjach i to są rzeczy, które czasami są w naszym życiu przez rok, 5, 10, 20, ale przychodzi jakiś sezon zmiany i tak jakby, słuchajcie, to ziarno padało na to klepisko i zaczyna się to młócenie. Takie, wiecie, no kiedyś w dawnych czasach to były cepy, nie? Takie klepanie tego ziarna, żeby to ziarno zmiękczyć, żeby ta łuska mogła jak gdyby zejść z tego ziarna i to ziarno mogło stać się tym, czym naprawdę ma się stać. Później, słuchajcie, następny etap, który gdzieś tam często w Biblii jest, to jest wianie. Nie wiem, czy kojarzycie taki fragment, że Jezus miał wiejadło w ręku. Kiedyś tam Jan Chrzciciel o nim powiedział. Chodziło o to, że kiedy ta łuska była, kiedy to ziarno było takie młócone i już rozmiękczone, to wtedy, słuchajcie, często się to tak podnosiło do góry, nie? I wiatr przewiewał te wszystkie niepotrzebne takie odrobinki z tego ziarna, żeby rzeczywiście wydobyło się to, co jest najcenniejsze, to, co jest takie najważniejsze. I trzeci etap, i to jest to, o którym Jezus powiedział do Piotra, to było przesiewanie przez sito. Czyli jeżeli jeszcze na tym ziarenku było coś takiego, co już nie było potrzebne do zrobienia tej mąki czy do dalszego zasiewu, to przesiewało się to przez sito, żeby rzeczywiście zostało tylko to, co jest czyste i to, co jest potrzebne. I o tym właśnie Jezus powiedział do Szymona. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Wiecie, kiedy tak zastanawiałam się nad tym fragmentem, mówię, długie, długie tygodnie, to zobaczyłam takie pięć, nie wiem, aspektów czy rzeczy w tym fragmencie, które tak naprawdę są taką... Ten fragment jest trudny, nie? Tak to tak rozciąga moje serce. Ale jest tam pięć rzeczy, bynajmniej w mojej perspektywie, które gdzieś dostrzegłam w nim. Pierwsze to, że każdy rolnik wie, kiedy jest odpowiedni czas na żniwa i na przesiew. I tak zastanawiałam się w swoim własnym życiu, że gdzie często są takie sezony, gdzie nie myślimy, że o, że coraz lepiej się będę czuła, coraz będę silniejsza, coraz będę dojrzalsza i wtedy będą te zbiory i to będzie taki najbardziej ekscytujący czas w moim życiu. Ale kiedy tak zobaczyłam, że jak patrzymy na ziarna, słuchajcie, i na żniwa, to tak naprawdę ten sezon, kiedy to ziarno jest w swojej takiej pełni, to nie jest czas, kiedy ono jest najbardziej soczyste. To nie jest tak jak z pomarańczami, czy z jabłkami, czy z winogronami, że czekamy na ten sok, żeby było jak najwięcej soku w tym owocu. Nie, słuchajcie, pszenica jest zupełnie inna. Największa taka, można powiedzieć, owocność, taki sezon przydatności tej pszenicy, to kiedy ona jest sucha. To kiedy ta wilgotność tego ziarna spada, słuchajcie, podobno nawet do 15%. Czyli w okresie największej suszy to ziarno jest najbardziej przydatne. Mówię, ciekawe, że Jezus akurat mówił tutaj o pszenicy, a nie o winogronach, czy o arbuzach, czy o jakichkolwiek jeszcze owocach tam mieli w tamtym miejscu, w tamtym czasie, tylko o pszenicy. Że gdzieś Pan Bóg, pomimo tego, że nasze myślenie jest inne, upodobał sobie ten czas suszy jako czas zbioru i czas przesiewu. Że to jest coś, co jest zaplanowane z góry, od Niego. I Kolejna taka rzecz, to druga, którą gdzieś wyciągnęłam z tego fragmentu, to, że przesiewanie to właśnie to nie jest takie, wiecie, tylko gdzieś tam tu są chwasty, tu jest pszenica, tylko to jest oddzielenie od tego, co kiedyś było przydatne, a już dzisiaj jest niepotrzebne. Czyli to niekoniecznie, kiedy Pan Bóg przesiewa nas, to oddziela zło z naszego życia i żeby odrzucić tylko, słuchajcie, to, co jest grzeszne i niedobre i cielesne. Często tak naprawdę to przesiewanie to jest pozbycie się tej łuski, tego miejsca, które dla nas było takie, wiecie, miłe i wygodne i potrzebne przez dłuższy okres czasu, żebyśmy mogli wzrastać z Bogu. Ale Pan Bóg, tak jak czasami jest napisane, że przychodzą sezony, że może to, co już było kiedyś potrzebne, to mleko, które piliśmy, że już nam nie jest, bo już jesteśmy w miejscu, gdzie może jesteśmy gotowi na inne rzeczy. I wiecie, kiedyś, parę miesięcy temu, miałam taki sen. Ja za bardzo nie przywiązuję jakiejś tam wielkiej wagi do swoich snów, bo one są różne i czasami bardzo abstrakcyjne, ale taki miałam jeden sen, który mnie tak zaciekawił. Śniło mi się, słuchajcie, po prostu takie sito. I na tym sicie część jakiegoś takiego, nie wiem, czy jakiegoś zboża było przesiewane, czy jakiegoś piasku, nie wiem. Ale to, co zostało jak gdyby na tej części tego sita, to były takie piękne meble. I tak się zdziwiłam, że nie, to w ogóle jakiś taki sen od czapki. O co tutaj chodzi, nie? I bez jakiejś tam w ogóle interpretacji tego zaczęłam się zastanawiać, że ciekawe, że takie piękne meble, one by mogły tak upiększyć mój świat, tak mi ułatwić życie, że one na tym sicie zostały? Że one nie są potrzebne? I pamiętam takie, obudziłam się z takim, wiecie, zdziwieniem. Ale właśnie to dla mnie reprezentuje taką łuskę i zaczęłam się zastanawiać, co w moim życiu może było do tej pory taką łuską, którą Pan Bóg powoli chce tak mnie obrać, że może niekoniecznie jest mi ta łuska już potrzebna. I wiecie, trzecią rzeczą, którą dostrzegam w tym fragmencie, to jest to, że Jezus się modli za nas, że powiedział do Piotra, ja prosiłem za Tobą. I wiecie, to jest taka niesamowita zachęta, wiedzieć, że nie tylko modli się za mnie moja siostra, mój brat, mój mąż, mój pastor, ale modli się za mnie sam Jezus. Że dzisiaj, słuchajcie, w niedzielę, tutaj my sobie siedzimy, czy jesteśmy w Szydłowcu, a Jezus, słuchajcie, modli się za każdego z nas. O co się modli? O to, żeby moja i Twoja wiara nie ustała. Żebyśmy byli silni, żebyśmy byli zachęceni, a nie zniechęceni, pomimo tego, co się dzieje tutaj na ziemi. I to jest taka dla mnie osobiście niesamowita zachęta. Czwarte, słuchajcie, to, że nie jesteśmy sami w tym przesiewaniu, że kiedy Pan Bóg jak gdyby kładzie nas, słuchajcie, na to sito, to nie jest to jedno ziarenko, że On jak gdyby każdego z nas przesiewa. Że może są różne sezony, może są różne okoliczności, może są różne osoby, których Pan Bóg używa, żeby nas przesiewać, ale tak naprawdę to jest przeznaczenie dla każdego z nas na różnych etapach naszego życia. I piąta rzecz to jest ten proces, słuchajcie, ma cel. I to jest takie chyba najtrudniejsze, żeby zobaczyć w tych sezonach takiego przesiewania i trudu, kiedy jesteśmy z tej łuski obierani, że to ma jakiś cel, że jest w tym sens. Dlatego, że Jezus zwrócił się do Piotra i powiedział, żeby umacniał swoich braci, że to było przeznaczenie, które Jezus miał dla niego. Żeby być siłą dla innych, żeby być zaopatrzeniem dla innych, żeby być zachętą dla innych. I wiecie, ciekawe, bo kiedy myślimy o tym przesiewaniu i tym, co jak Jezus zwrócił się do Piotra, to często myślimy o tym, jak wiecie, kogut zapia, Jezus powiedział, że kogut zapie, 3 razy mnie się zaprzesz, więc mamy te wszystkie sytuacje przed oczyma, rzeczywiście, bo jedna kobieta do niego podeszła, później ktoś tam do niego podszedł, powiedział, nie znam go, że o tym myślimy zazwyczaj, kiedy, bo ja myślałam o tym, że to jest przesiewanie, ale tak naprawdę nie tylko Piotr był przesiewany, bo Jezus wyraźnie powiedział, że szatan domagał się, aby was przesiać, nie tylko ciebie. I to oznacza, że wszyscy apostołowie, czy wszyscy uczniowie Jezusa na tamten czas zostali przesiani. I nie wiem jak wy, ale ja czasami jestem taką osobą, która lubi gdzieś tam się chować w cieniu. Nie za bardzo lubię tutaj jakimiś mikrofonami stać. Bardziej odnajduję się w takich, wiecie, szarych strefach, gdzie tam mogę się gdzieś za czymś schować i kogoś posłuchać. Natomiast zawsze przyciąga mnie w Słowie Bożym, czy przyciągają mnie w Słowie Bożym osoby, które ja nazywam takimi szaraczkami. Wiecie, czyli to nie liderzy pierwszego rzędu, typu Piotr, czy tam Jan, czy Jakub, słuchajcie, ale lubię wyszukiwać takich szaraczków, więc tak zaczęłam patrzeć, mówię, Panie Boże, Panie Jezu, jak Ty przesiałeś? Mówię, o Piotrze to my wszyscy wiemy, jak Pan Bóg przesiewał, ale jak przesiewałeś innych? I zwróciłam się do fragmentu, słuchajcie, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, którego ja nazywam Szaraczek, ale on na imię miał Kleofas. Czy ktoś kojarzy taką historię o Kleofasie? Bo jest to historia, która zatytułowana tutaj w moim tłumaczeniu jest Uczniowie z Emaus. I pozwolę sobie przeczytać, tak przejść przez tą historię z wami. Myślę, że jest bardzo dużo takich cennych myśli, które gdzieś Pan Bóg zostawił nam, czy takich cennych informacji, czy wskazówek. O tym właśnie, jak ci uczniowie drugiej kategorii, czyli nie ci liderzy z pierwszego, słuchajcie, rzędu, tylko rzeczywiście ci, te szaraczki, jak sobie radzili z tym przesiewaniem. Więc zaczynając od fragmentu, od wersetu 13, jest napisane, że tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalemu. Słuchajcie, ta historia miała miejsce w dniu zmartwychwstania Jezusa. Czyli, wiecie, dużo się działo w Jerozolimie, dużo się mówiło, ale najprawdopodobniej, to jest tylko takie moje założenie, że tych dwóch uczniów nie mieszkało w Jerozolimie, tylko pochodzili najprawdopodobniej z tej miejscowości Emaus, która była oddalona około 11 kilometrów od Jerozolimy. I nie wiem, jak w waszym życiu, ale ja często, kiedy, wiecie, coś takiego, jakieś rozczarowanie mnie spotyka, to często, wiecie, no nie chce mi się iść dalej w tym, co gdzieś tam czuję, że Pan Bóg mnie powołał, tylko tak, no może ja się usunę, może się cofnę troszeczkę, parę kroków do tyłu. Tam jest wygodniej, tam chociaż wiem, czego się spodziewać, tam mnie nic nie rozczaruje. Tak jak, słuchajcie, Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, szli do ziemi obiecanej. Jeszcze nie doszli, słuchajcie, do Morza Czerwonego, a już narzekali i mówili, Mojżesz, gdzie ty nas tu wyprowadziłeś? Nie było tam grobów w Egipcie? Słuchajcie, to ile? Parę tygodni im zeszło i już chcieli wracać, bo zaczęło być trudno. I myślę, że tak w moim życiu często jest, że kiedy niby czuję, że mam i w jakimś kierunku, że tutaj niby Pan Bóg coś otwiera, że coś się dzieje fajnego, dobrego i nagle jakiś taki, wiecie, szlaban, no to moja naturalna tendencja jest, to ja już może podziękuję i wycofam się do tego miejsca takiego, które jest mi znajome i komfortowe. I myślę, że w takim podobnym miejscu byli ci uczniowie z Emaus, że po prostu zaczęli wracać. No tutaj miało się coś wydarzyć dobrego, ale nic z tego dobrego nie wyszło, więc wrócimy do swojego rodzinnego domu. Jest napisane w 14 wersecie, że rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. I gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, słuchajcie, ciekawe, że to nie tylko była taka rozmowa między dwoma kolegami tam wiesz, co tam się wydarzyło, tylko oni rozprawiali, wiecie, i to słowo oznacza, że to była taka głęboka dyskusja. I wiecie, kiedy ja mam jakiś trudny czas, to często nie tylko mówię o faktach, tylko zadaję sobie pytanie, ale dlaczego tak się stało? Ale dlaczego tak, a nie inaczej? I tak myślę, że podobne rozmowy i rozprawianie mogli toczyć ze sobą właśnie ci dwaj uczniowie. A dlaczego my żeśmy wcześniej tego Judasza nie poznali? Dlaczego my żeśmy jakoś go nie rozpoznali, że on jest tym zdrajcą? A dlaczego żeśmy nie odbili tego Jezusa, jak już go pojmali? A dlaczego żeśmy głośniej nie krzyczeli, jak Piłat powiedział, że możemy uwolnić jednego? I myślę, że to było takie, wiecie, rozprawianie, że obwinianie się, dlaczego? Czy my rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy? A może mogliśmy zrobić więcej? I wiecie, w tych pytaniach i w tej rozmowie i w tym rozprawianiu jest napisane, że sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. I ciekawe, że wiecie, ta odległość, którą tutaj jest napisane w Biblii, to jest około 11 kilometrów. Wiecie, Jezus, no jeżeli to byłby mój dzień zmartwychwstania, to bym sobie pewnie inaczej to urządziła. Jakąś tam imprezę dla rodziny, nie? Coś fajnego, świętowanie. Nie. Jezus, słuchajcie, zdecydował się objawić kilku osobom, ale nikomu nie poświęcił aż tyle czasu, jak tym szaraczkom. Dlatego, że jak kojarzycie, wiecie, on się najpierw objawił Marii przez chwilę. Później się objawił kobietom tam, które były przy grobie, też przez chwilę. Później jest napisane, że się objawił Piotrowi, ale jest to przed nami zakryte, nie wiemy w jakich okolicznościach i miejscu. Wieczorem spędził trochę czasu z apostołami, ale najprawdopodobniej cały ten dzień, czy większość tego dnia, to on szedł, słuchajcie, z tymi szaraczkami. Nie był z Piotrem, nie był z Jakubem, nie był z Janem, nie był nawet z Marią, która po prostu, do której miał słabość, bo ona tak bardzo go umiłowała. On poświęcił większość czy sporą część swojego najważniejszego dnia w życiu, zmartwychwstania, osobie czy osobom, o których nic tak naprawdę nie wiemy. Takim zwykłym, najzwyklejszym szaraczkom. I po prostu z nimi szedł. Po prostu był z nimi w tych pytaniach, w tym rozczarowaniu, w tym rozprawianiu, w tym obwinianiu siebie nawzajem. On po prostu z nimi szedł. I to jest niesamowite dla mnie, pokazuje takie niesamowite serce Jezusa wobec właśnie nas, mnie, słuchajcie, takiej zwykłej, szarej osoby, że pomimo tego, że wiele się działo, mógł być w wielu miejscach, on zdecydował się iść razem z nimi. I w wersecie 16 jest napisane, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. I myślę, że wiecie, to w czasach takiego, w sezonach takiego przesiewania ostrego, kryzysu, trudu, że tak naprawdę nasze oczy nie mamy takiej właściwej perspektywy, że trudno jest nam zobaczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Trudno jest nam zobaczyć, że Bóg cały czas nie kocha i ma plan. Że nasze oczy często są właśnie tymi pytaniami, tym rozczarowaniem takie przysłonięte. I wiecie, nie ma w tym nic złego, bo sam Jezus, kiedy był na krzyżu, to wołał, Ojcze, Ojcze, czemu mnie opuściłeś, prawda? I jak gdyby, że sam Jezus jak gdyby doświadczył tego, że pomimo tego, że Jego Ojciec z Nim był zawsze, to On gdzieś był w takiej mgle, że doświadczył, że nie czuł tej Bożej obecności. I tak samo myślę, że to był taki moment dla tego Kleofasa, że też nie czuł tej bliskości Bożej w tym czasie. I dalej w wersecie 17 jest napisane, On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? I oni, słuchajcie, zatrzymali się smutni. I wiecie, w tym okresie przesiewania, że zazwyczaj jest dużo smutku, że to nie jest taki czas radości dla wielu z nas, ale jest to czas smutku. I jest napisane dalej w 18 fragmencie, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Czyli innymi słowy powiedział, ty się chyba z jakiejś choinki urwałeś, nie wiesz, nie słyszałeś, co się działo? A przecież wiadomo, że Jezus wiedział, co się stało. Nie tylko słyszał o tym ukrzyżowanym, ale On sam był tym ukrzyżowanym, więc chyba wiedział, co się dzieje. Był wtajemniczony, bardziej niż ktokolwiek inny. Ale gdzieś zaczął zadawać im pytania po to, żeby wyciągnąć z nich, słuchajcie, ten ból, wyciągnąć to rozczarowanie i wyciągnąć te wszystkie emocje, które towarzyszyły temu wydarzeniu. I co więcej, jest napisane dalej w 19 fragmencie, zapytał ich, cóż takiego? Czyli jak gdyby dalsze pytanie, nie, powiedz mi więcej, nie tylko co się stało, ale jak się czujesz. Bo Jezus chciał o tym usłyszeć, On wiedział dokładnie, co się stało. I On wiedział, jak się czuli, ale chciał, żeby oni to nazwali, wypowiedzieli to własnymi słowami. I jest napisane, odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. I teraz mój ulubiony fragment, werset w tej historii. A A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. I myślę, że na to zdanie jak gdyby Jezus czekał. Myśmy się spodziewali, że to jest zdanie, które mnie takim często echem się odbija, bo ja często to zdanie wypowiadam Pana Boga. I ostatnio, no szczególnie w ostatnim czasie, że moja... Spodziewałam się tego, ale spotkało mnie to. I jestem w tej przestrzeni takiej pomiędzy i totalnie nie wiem, jak mam się w tym odnaleźć. Bo przecież miało być zupełnie inaczej. Bo przecież miało to się inaczej potoczyć. I jestem w takiej, wiecie, mgle, szarości i tak naprawdę nie wiem. Jedyne zdanie, które mogę z siebie wykrzesać do Boga, to jest: a ja się spodziewałam. I wiecie, Jarek trochę dzielił się tutaj naszą taką historią. Może tak krótce jeszcze powiem, że wiecie, kiedy Pan Bóg, mieszkaliśmy w Kielcach i Pan Bóg gdzieś pobudzał nasze serca do tego, żebyśmy wyjechali na pół roku, taki był plan, na pół roku do właśnie do domu modlitwy, bo chcieliśmy gdzieś, słuchajcie, doświadczyć jakiegoś takiego większego, wiecie, pójścia za Bogiem. Chcieliśmy się jak gdyby rzucić na głęboką wodę, żeby, nie wiem, że Pan Bóg nas jakoś wyposażył, żeby mógł nas użyć dla swojego królestwa. I akurat stało się tak, że mieliśmy na to finanse, bo dostało nam takie dosyć duża kwota podarowana, więc zamiast gdzieś tam zainwestować, wiecie, czy kupić sobie, nie wiem, tutaj jakieś mieszkanie większe czy coś, to my po prostu, nie, słuchaj, oddajmy to, pójdźmy na głęboką wodę za Jezusem. Skoro już tak Pan Bóg nas prowadzi, to weźmy tą kwotę, przeznaczmy, żeby rzeczywiście pojechać, słuchajcie, do tego domu modlitwy i tam pobyć przez te 6 miesięcy, zobaczymy, co Pan Bóg będzie dalej mówił i sobie tutaj, słuchajcie, przyjedziemy, będziemy wyposażeni w szkole biblijnej, będzie super, nie? No i taki mieliśmy plan i go zrealizowaliśmy. Że pojechaliśmy, słuchajcie, do tego domu modlitwy i rzeczywiście pierwsze pół roku to było, no, miodzik dla nas, nie? Że po prostu dużo, wiecie, no, przejść do takiego świata, gdzie wszyscy się modlą non-stop, słuchajcie, 24/7, ale to nie tylko tam w tym pokoju modlitwy, ale wiecie, wychodziło się na parking, ludzie się za ciebie modlili, albo szło się ulicą, ktoś jechał na rowerze i się modlili, wiecie, językami i po prostu taka zupełnie inna atmosfera, w której się świetnie czuliśmy. I tak czuliśmy po tym pół roku, że a może jeszcze tutaj możemy zostać, może coś jeszcze Pan Bóg w naszym sercu dokona. No i kiedy, słuchajcie, podjęliśmy tą decyzję, bo widzieliśmy, że to ten kościół, czy to miejsce rzeczywiście jest takie prężne, że dużo ludzi głodnych Boga, dużo, słuchajcie, ludzi wysyłanych na misje w różne miejsca, w różne regiony, dużo się dzieje, dużo świadectw, uzdrowień i po prostu, no naprawdę, centrum, wiecie, tego, co by sobie człowiek tam w świecie chrześcijańskim chciał wymarzyć. No i zdecydowaliśmy, że będziemy, słuchajcie, tam dłużej. No i zaczęły się schody. Bo na początku po prostu, jak się nasza rodzina dowiedziała, że my chcemy po prostu tam być dłużej, się modlić. Wiecie, na zachód się nie jedzie po to, żeby się modlić. Na zachód jedzie się po to, żeby co? Zarabiać pieniądze, nie? I żeby się dorobić, żeby później można coś mieć, nie? Więc jak nasza rodzina się dowiedziała po prostu, że my, że nam gdzieś korbka troszkę, można powiedzieć, odwaliła, tak powiedzieć, no to byli po prostu zbulwersowani, nie? Że my chcemy gdzieś tam być i służyć Bogu, uczyć się, jak służyć Bogu w takim miejscu, więc totalnie byli, wiecie, zbulwersowani, rozczarowani, przestali z nami mieć kontakt przez dłuższy okres czasu. To dla nas było takie, wiecie, bardzo trudne, bo wiedzieliśmy, że Pan Bóg nas tam, wiecie, pociąga i to jest takie dobre, ekscytujące, a to po prostu jakoś tak, wszyscy, nikt nie podzielał tej naszej ekscytacji. No ale gdzieś żeśmy przez to przebrnęli, mówili, dobrze, Pan Bóg nas też przeprowadzi i tak dalej. I wiecie, zaczęły się tam osoby, nasi znajomi, których tam poznaliśmy, zaczęli właśnie, a to jedni jeździć, słuchajcie, na jakieś takie, wiecie, misje do Brazylii, inni gdzieś tam do Azji, wiecie, dużo rzeczy się działo, zaczęło dziać, ludzie zaczęli być posyłani w różne miejsca, bo Pan Bóg, wiecie, tam się porusza tak, tu robi tak. I my, słuchajcie, gdzieś się tak nastawiliśmy, no to może my też będziemy częścią tego ekscytującego, wiecie, czasu i ruchu. No i byliśmy taką częścią, słuchajcie, że jedno z naszych dzieci znalazło się na oddziale onkologii w Kansas. I kiedy wszyscy tak, słuchajcie, podróżowali i Pan Bóg ich tak używał i tak się nimi posługiwał, no to my, słuchajcie, u jednego z naszych dzieci wykryto nowotwór. Nie? I no nie tego się spodziewaliśmy, nie? Że zainwestowaliśmy pieniądze, będziemy tam i no, że jak to, nowotwór? Więc przez rok czasu, słuchajcie, tak naprawdę przemieszkaliśmy na tej onkologii z naszym dzieckiem. I to był właśnie taki czas, gdzie wiecie, powoli tak, no to pytanie Pan Bóg z nas wyciągał, nie? Że myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, ale stało się co innego. Ale wiecie, Pan Bóg nas spotkał w tej sytuacji, bo zaopatrzył nas niesamowicie, zaczął do nas mówić, jak gdyby, wiecie, zupełnie z innej perspektywy. Doświadczyliśmy bardzo dużo takiej Jego troski, miłości i Jego samego w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Złamało nas to doświadczenie bardzo. I wiecie, to zeszło parę lat, żeby to jakoś tam się wszystko unormowało i gdzieś, wiesz, nasze życie się trochę ustabilizowało tam. Pan Bóg gdzieś dał nam łaskę, wiecie, uzdrowienia takich relacji z rodzicami, nie? Że gdzieś już wszystko takie, wiecie, rzeczywiście Pan Bóg zasiał Bożą łaskę i takie przejście było w tym. Gdzieś otworzył nam możliwości pracy. I taki, wiecie, taki sezon był, gdzieś nadal żeśmy byli częścią tego domu modlitwy i tego ekscytującego miejsca i tego, co Pan Bóg robi, gdzieś odżywaliśmy i kiedy tak już mieliśmy taką, no dosyć, myślę, konkretną wizję, co będziemy dalej robić i kiedy, i jak, i już właśnie z ludzi żeśmy poznali, słuchajcie, to no to znowu nas coś zaskoczyło, słuchajcie, ta posługa, która była dla nas taką ostoją, wiecie, przeszła przez taki ogromny kryzys. No, jest to posługa, która miała wpływ naprawdę na tysiące ludzi, myślę, na całym świecie i była takim właśnie miejscem wyposażenia dla innych. Tak naprawdę z dnia na dzień przeszło tornado, takie można powiedzieć duchowe, i się rozpadło. Jest cały czas dom modlitwy jako sala modlitwy, gdzie jest ta modlitwa 24/7, ale wokół tego nie ma już nic, nie? 6 miesięcy później. I wiecie, coś, co było dla nas taką, no w pewnym sensie częścią naszej nawet tożsamości, że gdzieś się rozpadło. No jak to? Że myśmy się spodziewali, że będzie zupełnie inaczej. A tu okazało się, że nie tak jest. Że ja się spodziewałam tego, jestem tu i nagle jesteśmy w tym miejscu takim pytań, rozczarowania, niewiadomych. Mówię, co tak, Panie Boże, co tutaj robisz, nie? I to jest właśnie takie coś, co w tym sezonie ja czuję, że to jest bardzo takie, wiecie, obieranie z tej łuski, że ta posługa dla nas była kiedyś bardzo dobra i potrzebna. I słuchajcie, my byśmy tam, jesteśmy tak już tam, można powiedzieć, zakorzenieni, że w życiu byśmy nie myśleli, żeby stamtąd gdzieś w ogóle indziej być, bo to było, się świetnie tam czuliśmy. Więc my nie planowaliśmy w ogóle stamtąd odchodzić. Absolutnie nie, ale wszystko runęło. Są gruzy, nie ma nic. I wiecie, to jest takie bardzo, bardzo dla nas z Jarkiem miejsce takie trudne i takiego właśnie, to jest takie uderzenie trochę jak ci uczniowie Emaus, że przecież Jezus był, wiecie, tak ekscytującą osobą, tyle miał zrobić. Myśmy się spodziewali, że On jest tym potężnym prorokiem w czynie i słowie. My przyłączymy się do Niego, będziemy robić wielkie rzeczy. A tu guzik, prawda. Jezus umarł. Skończyło się. Wracamy do Emaus. I ciekawe, że słuchajcie, że Jezus, kiedy tą rozmowę, kiedy to rozczarowanie z nich wyciąga, ten ból, dalej jest napisane, wiecie, oni się dzielą tym, że część z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, nie znalazły Jego ciała, wróciły, opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. I wiecie, oni się zaczynają dzielić tym takim trudem, tym rozczarowaniem, już gdzieś jak gdyby się otworzyli na tyle, że już trochę uchylają swojego serca przed tym tak naprawdę obcym człowiekiem, który się do nich przyłączył. I wiecie, kiedy ja tak, nie wiem, uchylam do twojego serca i dzielę się czymś trudnym z kimś, kogo tak nie znam, no to moje takie naturalne moim naturalnym oczekiwaniem byłoby, że ta osoba, jak gdyby, wiecie, powie mi: o, przykro mi bardzo, że tak się stało. Czy mogę cię przytulić? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Może może herbatki gorącej, albo jakiś kocyk ci przyniosę, albo może, nie wiem, jak jest gorąco, to kubek zimnej wody. A tu słuchajcie, no ten obcy, który się przyłączył do nich, też ich zachęcił, tylko jego zachęta była zupełnie inna. Nie wiem, czy kojarzycie, werset 25. I Jezus powiedział, On rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Wiecie, On nie przyszedł z kocykiem, On nie przyszedł z ciepłą herbatką, On nie przyszedł z takim otuleniem, ale przyszedł ze słowami nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Wiecie, mnie to zdanie by tak zmiażdżyło. I powiedziałabym pewnie, to ja już podziękuję tej Panu, ja sobie pójdę inną drogą. Nie będę na tyle uprzejma, że gdzieś tam nie chcę już mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Ale ciekawe, że w tym Kleofasie i w tym jego koledze, słuchajcie, że było coś, co nie odwróciło ich od tego obcego, który ich tak przytulił takimi chłodnymi słowami. I gdzieś wcale nie powiedzieli mu, że to oni już sobie pójdą inną drogą, albo nie powiedzieli mu, że co ty w ogóle mówisz. Tylko słuchajcie, oni dalej czekali na dalsze słowa z jego ust. I sądzę, to jest taka moja własna, nie wiem, interpretacja, ale że gdzieś pomiędzy tymi fragmentami, że Jezus coś zobaczył w ich sercu. I napisane jest, że zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. I wiecie, w tym fragmencie jest po prostu stół, to jest kopalnia skarbów. Bo jest napisane, że Jezus wyjaśniał im, co we wszystkich pismach. To znaczy, że On przeszedł przez te, nie wiem, ile, 39 ksiąg, ile wtedy mieli, i pokazywał im, tutaj jest Mesjasz, tu jest Mesjasz, tu, to się miało wydarzyć, to się miało im wydarzyć. Wiecie, On to tłumaczył im i poświęcił im czas. Że to zajęło najprawdopodobniej więcej niż 3-4 minuty. I dla mnie to ten fragment pokazuje, że Jezus po prostu mówił ich językiem. Że wiecie, kiedy Maria Go spotkała po zmartwychwstaniu, wystarczyło, że On powie jedno słowo, powie do niej po imieniu. A ona już była cała, wiecie, taka oczarowana. Nie, tak samo te kobiety, które były przy grobie, jest napisane, że Jezus powiedział, nie lękajcie się. I im już to starczyło. One nie potrzebowały nic więcej. Tomasz, słuchajcie, co się stało? On potrzebował dotknąć fizycznie Jezusa. Jezus szedł do jego poziomu i pozwolił mu się fizycznie dotknąć. Ale Kleofas i jego przyjaciel mieli inną potrzebę. Oni mieli potrzebę zrozumienia tego, co się stało. I Jezus zszedł do ich poziomu, zaczął mówić im ich językiem, wyjaśniać im, słuchajcie, to, co się wydarzyło. Dla mnie to jest taka niesamowita zachęta, że dla mnie, takiego szaraczka, dla nas szarych ludzi, że Jezus chce nas spotkać w takich miejscach pytań, w miejscach zmagania, w miejscach, słuchajcie, krzywdy, w miejscach niesprawiedliwości, w miejscach zranienia, że On chce do każdego z nas mówić naszym językiem, tak jak powiedział to do Kleofasa, przez te wyjaśnianie wszystkich pism. I dalej jest napisane w 28 fragmencie, że tak przybliżyli się do was, do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił. I to jest bardzo ciekawe, że On jak gdyby sprawdzał, myślę, że sprawdzał ich serce, czy to, co powiedział, im wystarczy, czy już uznają, że aha, to my już, słuchajcie, to już zrozumieliśmy, to teraz sobie pójdziemy do naszej rodziny, wyjaśnimy im wszystko, bo my już tutaj mamy taką ogromną wiedzę na ten temat. Czy to już ich zadowoli, ta wiedza? Czy może jeszcze chcą czegoś więcej? I ciekawe, że kiedy Jezus spotkał się z Marią Magdaleną przy grobie, to powiedział, to ona go w pewnym sensie, nie wiem, czy chciała zatrzymać, ale on jej powiedział, nie zatrzymuj mnie, prawda? A tutaj do nich jak gdyby wręcz czekał na to zatrzymanie, czekał na to, żeby oni go przymusili. I co zrobił? Jest napisane, że wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Że temu szaraczkowi Kleofasowi, jak gdyby on uległ. Że Jezus, pomimo tego, że to był największy dzień jego świętowania, mógł spędzić czas z wieloma innymi osobami w tym dniu. Ale on poświęcił się nie tylko postanowił nie tylko spędzić tą całą drogę, czy tam część tej drogi z Kleofasem, ale dał się zaprosić do jego domu. I jest napisane, że kiedy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. I wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął z nim z oczu. Że tak naprawdę on chciał nie tylko jak gdyby napełnić ich głowę odpowiedziami i wyjaśnić im, co się stało, ale chciał napełnić ich tym chlebem życia, którym jest. I to dopiero w tym momencie, kiedy ta wiedza, którą mieli, gdzieś kliknęła im w sercu, wtedy jak gdyby oni doszli do tej pełni. I ciekawe, bo chleb też kojarzy się, słuchajcie, z ziarnem. Że to, co właśnie jest takie przesiewanie, że często Pan Bóg jak gdyby, nawet, no nie wiem, bo chyba rolnicy myślą, nie o ziarnie, jako żeby sobie tam było ziarno, ale albo to ziarno będzie na zasiew, albo będzie na chleb. To jest takie przeznaczenie tego ziarna. I ciekawe, że o tym, że właśnie jest mowa o chlebie. I w następnym fragmencie jest napisane, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? I wiecie, ciekawe, że kiedy Pan Bóg czy Pan Jezus zaczął im tak w głowie układać całe to wydarzenie, co się stało, że gdzieś zaczęło ich serce na nowo bić. Takim, wiecie, rytmem, że może coś w tym jest, że w tym jest Bóg. I ciekawe, że właśnie Kleofas potrzebował przejścia przez te wszystkie fragmenty, przez te wszystkie księgi i potrzebował kilku godzin z tym Jezusem, żeby to serce w nim zaczęło na nowo pikać. I jest napisane dalej w 33 wersecie, że w tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. I ciekawe, słuchajcie, bo to jest napisane, że to już był wieczór, że dotarli do tego Emaus wieczorem, przebyli tą drogę 11 kilometrów, co na pewno im kilka godzin zeszło. I to spotkanie z Jezusem, to, że Jezus poświęcił im czas, to, że jak gdyby zszedł do ich poziomu, to, że zaczął mówić ich językiem, że wyjaśniał im te wszystkie rzeczy, wprowadziło ich do miejsca, że im już się nie chciało spać, że oni już nie chcieli pozostać w tym Emaus, ale co zrobili? Wrócili do Jerozolimy, słuchajcie. Czyli dostali to spotkanie z Jezusem, w pewnym sensie dało im takiego, nie wiem, można powiedzieć, kopa, że wiecie, że wracamy, pomimo wszystko, wrócimy do tego miejsca przeznaczenia, które Jezus dla nas miał. Pomimo tego, że nie wszystko jeszcze rozumiemy, nie wszystko wiemy, nie wiemy, co się będzie dalej działo, ale wrócimy. I myślę, że wiecie, kiedy oni byli w takim miejscu, kiedy jesteśmy w miejscu rozczarowania, to często sobie wybieramy taki, wiecie, plan B na nasze życie. A, to się nie wydarzyło, niby to myślałam, że to był plan A, niby Pan Bóg potwierdzał, niby to tak się miało wydarzyć, ale się nie wydarzyło. Więc ja sobie teraz będę realizować sama plan B. Ale w tym miejscu spotkanie z Jezusem, że ci apostołowie czy uczniowie doświadczyli, że nie, ja nie chcę planu B na swoje życie. Ja wrócę do tej Jerozolimy, chociażby było ciemno, zimno i padało, to nie przeszkadza mi pokonać te 11 kilometrów wieczorem, bo wiem, że to jest to, do czego jestem powołany. I wiecie, i myślę, że te miejsca rozczarowania, które doświadczamy w życiu, których nie wiem, no ja doświadczałam, każdy z nas ma inne, ale to są takie momenty, kiedy, jeżeli pozwolimy Panu Jezusowi, żeby nas spotkał w tych miejscach, jeżeli pozwolimy na tą konwersację, na to, żeby wyciągał z nas ten ból, wyciągnął z nas te pytania, wyciągnął to rozczarowanie i rzeczywiście będziemy z Nim rozmawiać na poziomie takiej głębi serca, chociażby to miało trwać długo, wiecie, Jemu się nie spieszy. Jemu w tym fragmencie naprawdę się nie spieszyło. I nie wiem, czy to możecie dostrzec, ale Jezusowi się nie spieszy w czasach naszego smutku, w czasach naszego rozczarowania, ale to, ten smutek i rozczarowanie to nie koniec, bo On dla każdego z nas ma plan A i chce każdemu z nas dać tego przysłowiowego kopa, żeby sprowadzić nas na te tory, do których zostaliśmy powołani. I nie wiem dzisiaj, w jakim każdy z was jest miejscu, czy jesteście w tym sezonie pytań, czy tego, nie wiem, przesiewu, to, że rzeczywiście czujecie się tacy, czujemy się z każdej strony poobijani, że te łuska, to, co było dla nas takie potrzebne, gdzieś tam jest z nas zrywane, to jest taki bolesny proces. Czy może jest to właśnie moment zadawania tych pytań, wyciągania przez Jezusa, tego rozczarowania naszego życia. Nieważne, gdzie jesteśmy, słuchajcie, to w tej historii jest ogromna zachęta tego przesiewania, że Pan Bóg ma w tym cel i jest koniec, który On zaplanował, inny niż nasze tego rozczarowania i nasze porażki. Mam nadzieję, że że z tą zachętą chciałabym Was zostawić i może krótko się pomodlę.